poranny gość Radia Doksa.
Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Roman Kolek, lekarz anestezjolog, radny Sejmiku Województwa, od niedawna także zastępca dyrektora do spraw medycznych w Szpitalu Wojewódzkim. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Minęło kilka tygodni od pana odejścia z zarządu województwa, wrócił pan do pracy w szpitalu. Czy służba zdrowia od środka wygląda inaczej?
Z każdego punktu widzenia jest inne spojrzenie i na coś innego można zwracać uwagę. Mam nadzieję, że to doświadczenie moje pomoże także w lepszym rozwiązaniu funkcjonowania systemu. Taki generalnie cel temu przyświeca, poza zaangażowaniem się w pracę w zawodzie lekarza anestezjologa, powrocie do zawodu, uzyskanie prawa wykonywania zawodu powrotnie, no to jednak chciałem poznać nie tylko nastroje wewnątrz jednostek, ale także i sposób organizacji funkcjonowania, bo wszyscy doskonale wiemy, że zawsze można znaleźć lepsze możliwości niesienia pomocy i organizacji tego systemu.
To co z tych kilkutygodniowych obserwacji wynika?
No, ja tak powiem, wynika to, że po pierwsze pracownicy są bardzo zmęczeni, obciążeni tą pracą. To, co mówiło się i obserwowaliśmy z pozycji administrowania, skargi pracowników, medyków na to, że dużo jest tutaj administracji, dużo jest tych wszystkich zagadnień, to rzeczywiście jest prawda i w mojej ocenie można szukać rozwiązań, które to usprawnią i dadzą szanse na takie jak najlepsze wykorzystanie tego potencjału medycznego.
Czyli za dużo czasu tracimy dużo czasu na biurokrację, a mniej na leczenie.
Dużo czasu i myślę, że to trzeba poprawić. I taki wniosek, który wcześniej także i z punktu widzenia samorządu województwa i odpowiedzialnego za organizację ochrony zdrowia i zarządzanie własnymi jednostkami, no widziałem i zwracano do uwagi, że koniecznie musimy mówić o wsparciu ilościowym systemu. Większa ilość pracowników, jeżeli brakuje lekarzy, pielęgniarek, trzeba szukać rozwiązań, aby inne zawody medyczne, w innych zawodach medycznych, powiedziałbym taki, który okres kształcenia może być krótszy, szybszy, aby większa ilość merytorycznych pracowników mogła wejść do systemu i być pomocna. I myślę, że tutaj jest kwestia kompetencji, odpowiedzialności i podziału tego. I będę rekomendował każdemu, kto podejmuje decyzje takie zarządcze i decyzje w polityce zdrowotnej. Myślę, że tutaj także i ministrowi zdrowia. No i nie ukrywam, że moje dotychczasowe zaangażowanie w politykę zdrowotną na poziomie różnych gremiów eksperckich w kraju, no też będę starał się w ten sposób to doświadczenie przełożyć. A to są bardzo ważne spostrzeżenia. Moje dotychczasowe spostrzeżenia, jak wszyscy wiedzą, pracę Narodowego Funduszu Zdrowia w Polskiej Regionalnej Kasie Chorych, w Samorządzie Województwa, jest szansa na wykorzystanie tej wiedzy. Najważniejsze jest to, żeby politycy, którzy są bardzo ważni, potrzebni, kreują prawodawstwo w Polsce, no jednak starali się dobrze wykorzystać odpowiedzi i obserwacje praktyków.
Mówi się o tym, że pandemia obnażyła wszystkie słabości polskiej służby zdrowia. No, te słabości przede wszystkim widoczne były przez pryzmat braków kadrowych. Najwięcej mówiło się o brakach kadrowych lekarzy, szczególnie w pana specjalizacji, czyli anestezjologów, którzy nadal byli, są na wagę złota. A przecież słyszymy na przykład o proteście lekarzy rezydentów, młodych lekarzy, w których znaczna część mówi, że chce z Polski wyjechać i pracować poza granicami naszego państwa. To jest wniosek ni mniej, ni więcej taki, że problemy kadrowe mamy i wiele wskazuje na to, że nadal mieć będziemy.
No niestety i powiem, lekarze z mojego przedziału wiekowego no zupełnie innych warunkach pracowali. My jako lekarze jesteśmy ciężeni do bardzo odpowiedzialnej, ciężkiej pracy i angażowani się często ponad miarę. Młodzi ludzie, którzy posiadają olbrzymią wiedzę, rzeczywiście to przygotowanie w tej chwili na studiach medycznych także jest wielkie. I system prawny jest tak skonstruowany, że istnieje olbrzymia odpowiedzialność i jeżeli ktoś nie musi podejmować nadmiarowych decyzji, nie musi, że tak powiem, podejmować decyzji ryzykownych, a ma tu ku temu odpowiednie poparcie prawne, to wydaje mi się, że rozsądnie robi, że w ten sposób się nie angażuje. To oczywiście może wywoływać jakieś oburzenie ze strony społeczeństwa, ale powiem Państwu tak, nie można się dziwić, bo w całym świecie postęp medyczny jest olbrzymi i odpowiedzialność za wykonywane czynności jest wielka. I jeżeli ktokolwiek przeoczyłby prawidłowości postępowania, niedostosowanie się do odpowiednich algorytmów, schematu postępowania, to ponosi na to odpowiedzialność. I w sytuacji, gdy jest pewnego rodzaju chaos administracyjny, w sytuacji, gdy młodzi lekarze nie mogą realizować swojej wymarzonej specjalności medycznej, to podejmują decyzję o wyjeździe z kraju. My musimy stworzyć w Polsce warunki bardzo przyjazne dla rozwoju osobistego tych lekarzy, dając im szansę pracy. To, że zachęty finansowe poza granicami kraju są o wiele korzystniejsze niż w Polsce, to wszyscy od dawna wiemy.
Ale podobno już nie tylko o pieniądze chodzi, bo kwestie finansowe to jedno, ale przede wszystkim kwestia czasu pracy.
Pani redaktor, to ja pani powiem i czas pracy, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład ostatnio tutaj analizowałem obciążenie funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie jest niemało łóżek, tak? 10 łóżek obserwacyjnych w szpitalnej medycynie ratunkowej, w szpitalnej medycynie katowickiej, to wydaje się dużo. Podczas gdy są dni, kiedy jest kilkanaście, w ubiegłym tygodniu był maksymalny ilość 16 pacjentów na tej 10 łóżkach. To są dostawki, to są obserwacje, to jest brak możliwości przekazania pacjentów gdzie indziej. Jeżeli młody lekarz trafia na takie warunki, to budzi się u niego sprzeciw. Dlaczego on ma odpowiadać za niemożność zaopatrzenia tego pacjenta w systemie opieki zdrowotnej? Ta organizacja systemu jest niesłychanie ważna. Musi być płynność przekazywania tych pacjentów, musi mieć wola do lepszej organizacji. A tymczasem, tak jak pani sama wspomniała, ten kryzys związany z pandemią obnażył wiele słabości polskiego systemu ochrony zdrowia.
No właśnie
jest skromność zasobów. I my tutaj nie tylko na Polszczyźnie, na wersji Polski, ale w całym kraju borykamy się z tym, że w okresie zwiększonych zachorowań nie mamy możliwości bezpiecznej hospitalizacji i obserwacji pacjentów. I to jest wielka bolączka, wielki problem. Z jednej strony ciągle się mówi, że mamy nadmiarę łóżek szpitalnych, a w sytuacji, gdy pojawia się kryzys, to nagle się okazuje, że pacjenci z innymi problemami zdrowotnymi nie mogą otrzymać adekwatnej do tych procesów.
No właśnie, w tym momencie jesteśmy na takim etapie, kiedy trzecia fala zakażeń opada, w szpitalach zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych, ale nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby odmrażać oddziały, tak żeby mogły wracać do swojej normalnej pracy.
Ja mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej, bo wszyscy to bardzo odczuwamy i myślę, że ta skromność dostępu, szczególnie do tej bardzo szerokiej odpowiedzialności, jaką jest zakres chorób wewnętrznych, jest interna. Brak miejsc w naszym regionie i nie tylko. To jest naprawdę praprzyczyna wielu problemów zdrowotnych i nadmiernej przedwczesnej umieralności. Naprawdę to wymaga natychmiastowego działania i jak najszybszych decyzji o odmrażaniu, przekształceniu tych oddziałów z powrotem na regularne oddziały chorób wewnętrznych i takiego działania systemu, aby pacjenci uzyskali jak najlepszą pomoc. To się naprawdę da zorganizować, tylko do tego trzeba obustronnie zrozumienia i aby nie byśmy nie żyli w jakimś fali takiej populizmu, że zabezpieczamy problemy zdrowotne jednej choroby, nie zwracając uwagi na innych. To jest naprawdę niesłychanie ważne.
No niestety ten rok właśnie taki był, że służba zdrowia podporządkowana była walce z COVID-em. No też nie ma się co dziwić, bo walczymy z niewidzialnym wrogiem, tak nie do końca jeszcze z poznanym, zidentyfikowanym. Ale z drugiej strony, wsłuchując się w to, co mówi minister zdrowia ostatnio na konferencji prasowej, zapytany o to, czy spodziewa się czwartej fali zakażeń. No i minister Niedzielski nie wykluczył. Powiedział, że także oczywiście, że się spodziewa. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że różne mutacje wirusa mamy, więc nie wiadomo, czy szczepionki będą skuteczne na kolejne mutacje, które mogą się pojawiać. No i z zapowiedzi rządowych wynika, że ta zapowiedź przygotowań na czwartą falę to utrzymanie szpitali tymczasowych, które w każdym województwie cały czas bez względu na liczbę zakażeń mają funkcjonować. Więc my tak naprawdę nie wiemy, jak system ochrony zdrowia będzie wyglądał i jak dynamiczna będzie sytuacja, więc niewykluczone, że w najbliższym czasie interny mogą zostać przekształcone na normalne działania, a za kilka miesięcy znów ta sytuacja może się zmienić. Więc ten brak stabilizacji na pewno służbie zdrowia nie służy.
Na pewno nie służy, ale też musimy zwrócić uwagę to, że zachęcać wszystkich do jak najszerszego korzystania ze szczepień. Musimy dbać tu jako kraj także o to, abyśmy tej szczepionki mieli wystarczającej ilości, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie, które się pojawia. Ja się cieszę, że coraz więcej ludzi w naszym społeczeństwie jest zaszczepionych i coraz więcej osób wykazuje chęć zainteresowanie tym szczepieniem. Bo popatrzmy na Izrael chociażby, tak? połowa populacji zaszczepiona już dwoma dawkami i jak zdecydowanie spadła ilość chorujących osób, nowych zachorowań, ilość zgonów z powodu choroby COVID-19. Także bezwzględnie jest to bardzo ważny czynnik i w Polsce też tak będzie. I dlatego też, no już taka jakby na marginesie tego wszystkiego, tej mojej roli tutaj, no, dlatego przygotowujemy takie wystąpienie tutaj ze strony pani prezes Renaty Rumadzidosz dla Wojewódzkiego. I tutaj jest na podstawie sygnałów docierających o tym, że pacjenci, którzy są zaszczepieni, przyjmowani w trybie planowych różnych interwencji medycznych do szpitali, mają wykonywane badania w kierunku tego wirusa wymazy z nosa. To jest kłopotliwe badanie i w związku z tym zwracamy się w tej chwili, będziemy się zwracać o to, aby opracować dla całego kraju taki standard postępowania, abyśmy postępowali bezpiecznie, bo to jest kwestia przychodzenia pacjenta, który może być zarażony tymże wirusem, koronawirusem, ale równocześnie profesjonalistów medycznych, którzy też muszą być bezpieczni, czyli kwestia dolegliwości pozostania w domu osób, które wykazują jakieś objawy chorobowe. No niesłychanie ważne, istotne, abyśmy zachowali tą ostrożność jeszcze, dlatego że funkcjonowanie medycyny naprawczej zawsze to jest taki ostatni krok i ostatnia aktywność.
Czy jak rozumiem, tak czy inaczej, żeby pacjenci, którzy przyjmowani są na planowane zabiegi, byli po prostu nieustannie testowani bez względu na razie szczepienia, tak?
Tak jest, natomiast ja uważam i o to będziemy się zwracać, że przy rosnącej ilości już osób zaszczepionych, skoro właśnie z ust pana ministra Dzielskiego także padają, że niecały 1% osób zaszczepionych w Polsce, które miało dodatni wynik testu po samym zaszczepieniu, to oznacza, że to ryzyko zachorowania jest już zdecydowanie mniejsze. Nam wszystkim zależy na tym, aby tego wirusa wyeliminować z naszego środowiska dzięki tej odporności stadnej, o której się mówi, czyli jak największy odsetek, niektórzy mówią 60-70% osób zaszczepionych. Tak jak obserwujemy w przypadku Izraela, wtedy, kiedy jest duża grupa społeczeństwa zaszczepiona i szczepić się będzie nadal, to znaczy, że wtedy możemy tego wirusa wyeliminować z naszego otoczenia i ryzyko wówczas znalezienia się w szpitalu czy w ogóle w kontakcie z innymi osoby zakażonej jest zdecydowanie ileś razy mniejsze. I to jest podstawa bezpiecznego naszego życia w przyszłości.
No i na to liczymy, żeby było bezpieczniej, żebyśmy mogli do normalności wracać. Roman Kolek, lekarz anestezjolog, radny sejmiku województwa, zastępca dyrektora do spraw medycznych w Szpitalu Wojewódzkim, był naszym telefonicznym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dużo zdrowia wszystkim życzę. Do widzenia.
Poranny gość Radia Doksa.